Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan dr Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy, panie pośle.
Cześć Boże, dzień dobry ojcu, dzień dobry słuchaczom.
Panie pośle, wczoraj Telewizja Polska wyemitowała film taśmy Amber Gold. Pan poseł dosyć blisko, czy bardzo blisko nawet zna tę sprawę, ponieważ przez kilka lat był wiceprzewodniczącym komisji badającej te wszystkie nieprawidłowości związane z aferą Amber Gold. Chciałbym zapytać, czy i co nowego ewentualnie ten film, czy te doniesienia wnoszą do tego, co już wiemy, czy co zostało ustalone w sprawie afery Amber Gold?
Przede wszystkim wczorajszy reportaż, czy film dokumentalny w reżyserii pana Latkowskiego jest taką jego autorską wizją, opowieścią o całej aferze Amber Gold. To jest jego autorskie spojrzenie i ja tego nie chcę w żaden sposób krytykować. Uważam, że fakty przedstawione w tym reportażu, w tym filmie dokumentalnym, no, oddają w większości rzeczywistość. O niektórych historiach po raz pierwszy miałem okazję usłyszeć. Głosy niektórych nieznanych mi do tej pory bohaterów, czy to tych pozytywnych, czy to tych negatywnych, mogliśmy wszyscy jako opinia publiczna usłyszeć w tym reportażu. Większość informacji, które się tam znajdowały i znajdują, no, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Niektóre informacje były dla mnie szokujące, czy wręcz zmieniające spojrzenie na rolę niektórych osób. Myślę tu przede wszystkim o roli pana Michała Tuska, bo ja do wczoraj jeszcze uważałem, że no, był po części ofiarą grupy przestępczej, która tworzyła przedsięwzięcie o charakterze piramidy finansowej, a następnie linii lotniczych, które miały doprowadzić do bankructwa naszego narodowego przewoźnika PLL LOT. Natomiast to, co wczoraj przedstawił pan Latkowski, to w sposób, bym powiedział, bardzo wyczerpujący, pokazuje, że pan Michał Tusk no, nie był skłaniany przez kogoś z zewnątrz do tego, aby przyłączyć się i działać jako ekspert w branży lotniczej, wspierać, tylko jako osoba, która sama dobrowolnie, z własnej chęci, w pełni świadoma, zdecydowała się na podjęcie tej współpracy. Współpracy, która się rozpoczęła na początku 2012 roku, a skończyła faktycznie 17 lipca 2012 roku, a dzień później po zakończeniu tej współpracy poszedł pierwszy wniosek z prokuratury, aby zastosować podsłuchy wobec małżonków P, czy też dalsze działania o charakterze dochodzeniowym i operacyjno-rozpoznawczym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oczywiście w półtora godzinnym materiale, ten materiał miał kilka minut krótszy czas niż półtorej godziny, nie da się opowiedzieć historii, która no, trwała chociażby poprzez pracę komisji 2,5 roku, a raport z prac komisji zawiera ponad 600 stron. Dlatego na samym wstępie podkreśliłem, że jest to autorska wizja dziennikarza, który ten temat zna bardzo dobrze. Był również świadkiem przesłuchiwanym przez komisję Amber Gold. Dobrowolnie się zgłosił sam, chciał komisji pomóc, tym bardziej, że jego zeznania no, odbiegały od chociażby Michała Tuska, co również wczoraj wybrzmiało w tym reportażu. Wiele wątków w tym materiale się znalazło, wiele wątków się w tym materiale nie znalazło, ale tak jak podkreślam, to było raptem półtora godziny, aby rzeczywiście w sposób wyczerpujący na ekranie telewizora czy ekranie kinowym przedstawić historię Amber Gold, no potrzeba by było kilkudziesięciu czy nawet kilkuset godzin takiego materiału, godzin wywiadów, godzin rozmów, aby wszystkie wątki, bo sprawa jest naprawdę wielowątkowa. Tam wątek chociażby służb specjalnych był bardzo, bardzo skromnie potraktowany, ale mówię, to jest wizja autora, wizja reżysera. Ja tego nie chcę ani krytykować, ani chwalić. Ja bym na pewno troszeczkę inaczej to zrobił, ale ja patrzę zupełnie inną optyką na sprawę niż pan Latkowski.
Panie pośle, co w takim razie teraz? Czy ten film, te fakty, czy te powiązania też polityków, części polityków z, no, ze światem przestępczym, czy to będzie miało jakiś wpływ na przebieg tej sprawy, czy coś wniesie, czy może jakieś wznowienie, nie wiem, śledztwa, czy prac komisji jest możliwe w tej kwestii? Co powinno się stać? Czy coś powinno się stać? O tak, może.
Znaczy, z punktu widzenia mojej prywatnej oceny tego materiału, on nie jest na tyle wystarczający, aby w sposób istotny zmienił ogląd rzeczywistości, tak jak na wstępie mówiłem. Wiele ocen, wiele przywołanych faktów, wiele wypowiedzi osób, które znajdują się w tym materiale, odpowiadają rzeczywistości, czy odpowiadają ustaleniom komisji śledczej. Natomiast część wątków dotyczących tych powiązań jest wielce prawdopodobne, ale trzeba mieć stuprocentową pewność, aby komuś postawić zarzuty, czy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pewne domniemania, pewne hipotezy badawcze, które znajdują się w tym materiale reporterskim, one były również badane przez komisję i gdyby miały one twarde odzwierciedlenie w materiale dowodowym, to wówczas również odnalazłyby swoje odzwierciedlenie w konkretnych zawiadomieniach do prokuratury czy konkretnych działaniach prokuratury. Problem z pracami Sejmowej Komisji Śledczej polegał przede wszystkim na tym, że my rozpoczęliśmy te prace w 2016 roku. Sama afera wybuchła w 2012. Funkcjonowanie spółki Amber Gold czy OLT, to jest cezura czasowa 2009-2012. Ten upływ czasu, brak możliwości przeprowadzenia potrzebnych działań ze strony śledczych, niestety utrudniał te działania, ale też Sejmowa Komisja Śledcza nie była powołana po to, aby znaleźć ukryte złoto, jeśli takowe w ogóle było, znaleźć pieniądze, odnaleźć winnych, tylko celem Komisji Śledczej była ocena organów władzy publicznej na zaistniałą sytuację i my tą ocenę organów władzy publicznej poprzez raport, poprzez przesłuchania świadków, poprzez zawiadomienie do prokuratury uczyniliśmy. Natomiast jeden z fundamentalnych zarzutów, który znajduje się w raporcie z prac komisji, to jest zbyt późna reakcja ze strony organów państwa. Począwszy od prokuratury już w 2009 roku, a skończywszy na Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która już w 2010 roku pierwszą informację o takim podmiocie i o wątpliwościach z nim związanych powzięła z Ministerstwa Gospodarki, a zwłaszcza w 2011 roku, kiedy Marcin P. zdecydował się na inwestowanie środków klientów Amber Gold w linie lotnicze OLT po tym, jak kupił tego niemieckiego przewoźnika za bodajże 2 miliony euro. Wówczas Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała pełną świadomość tego, że te pieniądze klientów są wydatkowane na przedsięwzięcie, którego celem jest osłabienie kondycji finansowej naszego narodowego przewoźnika PLL LOT. Tych działań nie podjęto. Słynna notatka, która była przedmiotem prac komisji i była stałym elementem przesłuchania świadków, zwłaszcza z świata służb specjalnych i polityki. Notatka sporządzona przez generała Krzysztofa Bondaryka, ówczesnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 24 maja 2012 roku. Pokazywała, że kierownictwo tej najpotężniejszej, największej służby specjalnej w Polsce ma świadomość skali zagrożenia dla oszczędności Polaków. Nawet w tej notatce, która dzisiaj już jest jawną notatką, ABW wskazuje, że nawet nie wiedziała, ile osób może być poszkodowanych, to znaczy była, powiedział, przerażona skalą ewentualnych roszczeń i niezadowolenia społecznego. I tym bardziej dziwi fakt, że wówczas po tej notatce Polsce kierownictwo ABW czy funkcjonariusze ABW nie zdecydowali się na działania o charakterze rozpoznawczym, dochodzeniowo-śledczym, założenie podsłuchów w trybie operacyjnym, inwigilowania małżonków P. Wówczas o wiele więcej byśmy wiedzieli. Między innymi moglibyśmy odpowiedzieć na pytanie, kto stał za Marcinem i Katarzyną P., bo to, że Marcin i Katarzyna P. nie byli twórcami piramidy finansowej, a następnie nie zdecydowali się na, jak to powiedział Marek Belka, czyli wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego, na palenie pieniędzy w piecu, bo koszty funkcjonowania linii lotniczych to było dzienne spalenie pieniędzy na poziomie 700 tysięcy złotych. Taki był koszt, tak, na tym polegała dzienna strata linii lotniczych w apogeum funkcjonowania tej linii lotniczej. Tak więc sytuacja byłaby zupełnie dzisiaj inna. Moglibyśmy rozmawiać o osobach, które realnie zarządzały tym przedsięwzięciem, a nie o słupach, które widzimy na zewnątrz, które przyjęły na siebie odpowiedzialność, które dzisiaj przebywają w miejscu odosobnienia, które już są skazane nieprawomocnym wyrokiem sądowym 2 lata temu i odbywają w tej chwili jeszcze pobyt w tymczasowym areszcie, ale czekają na uprawomocnienie się wyroku po skardze do Sądu Wyższej Instancji na to orzeczenie z 2018 roku.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę i za to przypomnienie tych ważnych, skandalicznych też wydarzeń, które miały miejsce nie tak dawno temu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pan dr Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękujemy.